A pan, drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że możemy tu być razem. I tak się musiałem zastanawiać nad tym, jak dobry jest Bóg, jak od samego początku, od stworzenia świata chciał mieć z ludźmi swoją społeczność. I tą taką wzajemną społeczność. I widzimy, kiedy już na samym początku stworzył Adama i Ewę, i oni przebywali w ogrodzie w Eden, to właśnie tam przychadzał się i tam rozmawiał z człowiekiem, dlatego że on stworzył człowieka i chciał mieć z nim tą społeczność. I możemy powiedzieć, że ten ogród Eden to była taka pierwsza świątynia, gdzie Bóg mówił z człowiekiem. I widzimy, że ten stan jednak nie trwał długo, że człowiek popełnił zło, popełnił wykroczenie. Początkowo było to tylko zjedzenie tego jabłka, ale widzimy, jakie były następstwa, że coraz bardziej człowiek się pogrążał w grzechu. Potem widzimy, że było już później zabicie własnego brata i coraz bardziej ten grzech się rozwijał. Widzimy również, że i upadli tam synowie Boży, którzy przychodzili na ziemię. I Bóg, widząc to wszystko, stwierdził, że musi zrobić temu koniec i zesłał potop. I pomimo tego widzimy, że Bóg dalej szukał tego, żeby móc z człowiekiem przebywać i odnalazł takiego człowieka sprawiedliwego, jakim był Noe, i Noego ocalił z tego potopu i błogosławił mu. Widzimy, że znów w niedalekiej przyszłości znów był popełniony grzech przez Chama. Możemy powiedzieć, że to było takie wykroczenie przeciwko autorytetowi, który miał Noe, bo trzeba by tak stwierdzić, że ten Noe to był takim następnym Adamem, który był sprawiedliwy i z którym Bóg i z jego pokoleniem chciał mieć dobre takie relacje. Ale widzimy, że znów ten grzech te relacje popsuł. I widzimy, że znowu ludzie zaczęli nie postępować zgodnie z wolą Bożą. Widzimy to dokładnie, kiedy postanowili budować tą wieżę Babel. Kiedy powiedzieli, że kiedy stwierdzili, że chcą być na tej równinie Shinear i tam chcą wybudować tą wieżę, to jest tak, w tym ich języku to była brama nieba, i pozostać, dać sobie imię. I zaczęli czynić wbrew woli Bożej, bo Bóg powiedział, żeby się ludzie rozmrażali i napełniali całą ziemię. Oni chcieli zostać tylko w tym jakby okręgu. I wtedy Bóg wstąpił i pomieszał języki. Widzimy, że to był taki znów drugi jakby przybliżenie się Boga do ludzi. Widzimy, że Bóg musiał dalej szukać i znalazł znowu takiego sprawiedliwego człowieka, jakim był Abram najpierw. I Abramowi dał obietnicę, że on posiądzie ziemię i będzie duży naród odrodzony, że z niego powstanie duży naród. I widzimy, że Abram był znowu takim następnym Adamem, tak jakby Bóg znowu od początku chciał z ludźmi nawiązać te dobre kontakty. I widzimy, że Abram był też takim księciem Bożym, tak mówi Słowo Boże w 1 Mojżeszowej 23 i 6 rozdział. Może będę czytał tylko, bo to jest dosyć dużo słowa. Jesteś księciem Boga wśród nas, kapłanem wśród nas. Takie było zdanie o Abramie. Był on potomkiem Sema. I widzimy, że w tym czasie nie było żadnej jakiejś świątyni. Ludzie Boży tylko i wyłącznie składali ofiary, budowali ołtarze i tam wołali do Boga ludzie Boży. Ale widzimy, kiedy Bóg obiecał Abramowi, że go rozrodzi wielki naród, to widzimy, że Bóg chciał mieszkać wśród tego narodu i zabiegał o to. I tak mi było bardzo ważne to, że Bóg chciał, żeby oni wybudowali dla Niego świątynię. Świątynię, której On by był w pośród swojego ludu. I żeby On tam miał swoje miejsce. I to jest bardzo taka dla mnie była ciekawa historia, że Bóg to miał dawno zaplanowane i tak postępował zgodnie z planem. Widzimy, kiedy Izraelici wychodzili z ziemi obiecanej, to oni nie mieli wielkiego pojęcia o tej ziemi obiecanej, a w ogóle nie mieli pojęcia o tej budowie jakiejś świątyni, o takim stałym osadnictwie. Ale kiedy oni wyszli, przeszli przez Morze Czerwone, to w proroczej mowie, kiedy śpiewali tą pieśń zwycięstwa, Mojżesz w proroczym słowach tak powiedział. To druga Mojżeszowa, 15 rozdział, 17 do 18. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, którą uczyniłeś swoją siedzibą. Panie, świątynią, którą przygotowały ręce Twoje, Pan będzie królował na wieki wieków. I tak to jest bardzo ciekawe, że tu już prorokowali o tej świątyni, a nikt nie wiedział, gdzie ona ma być, jak ma być wybudowana, ale Bóg sam się o to jakby starał, kierował, żeby ta świątynia powstała, żeby On mógł być wśród swojego ludu. Dzisiaj wiemy, że świątynia powstała w Jerozolimie, jest w Jerozolimie i tam była wybudowana, ale oni w tym czasie tego nie wiedzieli. I kiedy popatrzymy się na dzieje tego, już początki, to możemy wiedzieć, że Bóg już to miał w planie. I kiedy Abram już kroczył, był wezwany na tej pielgrzymce, to możemy widzieć, że on już w tych miejscach, w których Bóg kiedyś miał w planie zrobić świątynię, on już tam przebywał. I widzimy, że kiedy Abram był na tej wyprawie, kiedy zabrano Lota i po tym wyprawie przyszedł, to spotkał się z Melchisedekiem, z kapłanem Boga. I to czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 14 rozdział, 17 do 20. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedar Leomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewy, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Widzimy, że ten Melchisedek, on był królem Salemu. I dzisiaj wiemy, że Salem to była jedna z nazw Jerozolimy. I nawet źródła świeckie, to na przykład egipskie, już wspominają o tym mieście, które było 1900 lat przed naszą erą. To blisko 4000 lat już istniało. I to jest takie bardzo zajmujące, że rzeczywiście Bóg jakby działał w tym kierunku, że to miejsce ma być dla Niego przeznaczone na mieszkanie. Mało tego. Również i kiedy Bóg doświadczał Abrahama i kazał, żeby Izak był ofiarowany, to również on mu kazał iść na górę, do krainy Moria i tam na wzgórze, które on mu wskaże. I znów właśnie źródła właśnie mówią, że to by znowu te okolice Jerozolimy, że Góra Moria jest właśnie tym miejscem, gdzie powstała świątynia. I widzimy, kiedy później przeszła naród izraelski, wychodził z Egiptu i zaczął zdobywać tę ziemię Kanaan, Jozue wkroczył do tego Kanaanu, ale czytamy w Słowie Bożym, że on nie zdobył tego miasta Jeruzalem. Jozuego w 15 rozdziale tu mówi tak, że lecz Jebuzajczyków mieszkających w Jerozolimie nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzajczycy mieszkają synami Judy w Jerozolimie do dnia dzisiejszego. I to jest takie bardzo ciekawe, że na pewno nie wiedzieli, jakie Bóg ma, czy nie zdawali sobie sprawy, jakie Bóg ma plany w stosunku do tego miejsca i nie zawalczyli o to, pozostawili tam to Jebuzajczykom. A Bóg może czekał na to, żeby to miejsce wykorzystano do budowy Jego świątyni. Ale dopiero 250 lat po tym zdarzeniu, kiedy zaczął panować król Dawid, to właśnie on zdobył tą Jerozolimę. I czytamy to w 2 Samuelowej, 5 rozdział, od 6 wiersza. I wyruszył król ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu przeciwko Jebuzajczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi, nie wejdziesz tutaj, lecz lepiej kulawi cię przepędzą, co miało oznaczać, nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, jest ona miastem Dawida. W tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzajczyka i przedrze się przez kanał i powie tam ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem i przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Widzimy, że dopiero on zdobył to miejsce, ale widzimy, że jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z ważności tego miejsca. Dopiero kiedy Dawid zgrzeszył i kiedy anioł śmierci zaczął wytracać Izraelitów, to dopiero wtedy Dawid, kiedy to zobaczył, zaczął prosić Boga, żeby zaprzestał tego, że właściwie on jest winien temu, a nie ludzie, że kazał liczyć lud. I rzeczywiście anioł śmierci, który szedł, zatrzymał się i przeczytamy o tym w 2 Samuelowej, 24, 16 wiersz. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud. Dosyć, teraz powstrzymaj swoją rękę, a anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arawny Jebuzajczyka. I wiemy później, że Pan Bóg, że prorok przyszedł do niego Gad i prorok Gad kazał, żeby tam pójść i ofiarować to, złożyć ofiary dla Pana. I widzimy, że Dawid poszedł tam do tego Arawny i poszedł zakupić tą posiadłość. I też to czytamy w 2 Samuelowie 24, 18, 25, że w tym dniu poszedł Gad do Dawida i rzekł do niego, idź, wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arawny Jebuzajczyka. Poszedł tedy Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał. Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami zbliżających się do niego, wyszedł i oddając królowi pokłon aż do ziemi, rzekł: po co przychodzi mój pan król do swego sługi? Dawid odpowiedział: po to, aby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. Arawna odpowiedział królowi: niechaj mój pan król zabiera i składa na całopalenie, co mu się podoba. Patrz, oto bydło na całopalenie, a wał do młócenia i jarzma z bydła jako drwa. Wszystko to o królu. Arawna oddaj królowi. Rzekł jeszcze Arawna do króla: niechaj Pan Bóg twój będzie ci miłościw. Lecz król rzekł do Arawny: nie tak, nie chcę to, nie chcę, ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych. To też Dawid kupił klepisko i bydło za 50 cykli srebra i zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a Pan dał się przebłagać za ziemię i została zatrzymana zaraza w Izraelu. I Dawid tam poszedł, złożył ofiary i też jeszcze nie wiedział o tym, że to miejsce Bóg będzie chciał dla siebie. Widzimy, że tam podczas składania tego całopalenia ogień Boży spadł z góry i całą ofiarę spalił. To też jeszcze opisane jest w Kronikach, ale chciałem czytać teraz czas. Było w pierwszym Kroniku, pierwszej Kronik 22. Dawid dopiero odkrył pierwszego wiersza i rzekł Dawid: tutaj będzie świątynia Pana Boga i tu ołtarz całopalenia dla Izraela. Potem nakazał Dawid zabrać cudzoziemców i zrobił przygotowania do budowy tej świątyni. I bardzo dopiero ileś tam lat po wkroczeniu do tej ziemi Bóg jakby przekazał tę informację, że był taki czas Dawidowi, że właśnie to miejsce, to klepisko Arawny było tym miejscem, gdzie mieli wybudować świątynię Bożą. I Dawid po czyniu przygotowania Pan Bóg mu powiedział, że nie ma po prostu tam budować, dlatego że to będzie budował jego syn Salomon. I widzimy, że Salomon wybudował tę świątynię. I chciałem jeszcze z drugiej Kronik, 7 rozdział, poświęcenie świątyni. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios, trawił ofiarę całopalną, ofiarę rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce, oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że łaska Jego trwa na wieki. I widzimy, że tu jeszcze mamy dalszą modlitwę Salomona i co on się modlił, że jeżeli lud będzie w jakiejś potrzebie, zwróci się tam w świątyni, żeby Bóg tam odpowiadał, żeby Bóg tam błogosławił z tej świątyni, żeby mogli przychodzić tam ze swoimi problemami. I ta świątynia miała służyć ludziom, a Bóg miał mieszkać wśród ludu i sprawować tą władzę, która mu się należała nad tym narodem i żeby był obecny z nimi. Ale kiedy patrzymy się tam do historii tego narodu izraelskiego, to widzimy, że po Salomonie królowie bardzo upadali. Po prostu nie byli świętobliwi, a zaczęli grzeszyć i zaczęli nawet bardziej grzeszyć niż te narody przyziemne. Bóg bardzo się nad tym martwił. I przyszedł taki czas, że zaczęły najeżdżać na nich okoliczne narody. I najechał na nich też Nabuchodonozor. To było około tam 600 roku przed naszą erą. I wziął pierwszych uchodźców przesiedli u tych ludzi do Babilonii, tam im dał miejsce zamieszkania i tam mieszkali, tam mieli pracować i się utrzymywać. Widzimy, że jednym z takich wygnańców, czy tych, który musiał opuścić swój kraj, był prorok Ezechiasz. I to jest jedyny prorok, który działał, jakby powiedzieć, na uchodźstwie i w tamtym czasie, nie w swojej ojczyźnie, to był Daniel i Ezechiel, którzy byli uprowadzeni w obcym kraju, tam prorokowali, podtrzymywali tych ludzi na duchu. Ezechiel właśnie mówi, że wszystko to, co się stało, to była wina Żydów, że nie słuchali Słowa Bożego. I w 11 rozdziale takie Ezechiela jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Tu w pierwszym wierszu tak mówi, że uniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy przybytku Pana zwróconej ku wschodowi. Wiemy, że on był w Babilonii, tam kilkaset kilometrów od Jerozolimy, tam właśnie przy takiej słynnej rzece Kebar, w której tam byli ci wszyscy uchodźcy, i w duchu został zabrany do świątyni Bożej. I tam było to proroctwo, w dalszej części mówi o tym, to można by sobie przeczytać, że chwała Boża została wzięta z tej świątyni i udała się ku wschodowi. To można przeczytać w tym 11 rozdziale. I widzimy, że tak z tego wynika, że Bóg wziął tą chwałę, którą napełniona była ta świątynia, świątynia i jakby ta opieka Boża nad nią czuwała. I widzimy, że niedługo potem Nabuchodonozor najechał i zniszczył tą pierwszą świątynię. Zniszczył tą świątynię i później dopiero król Cyrus wydał dekret, żeby odbudowali tę świątynię. Odbudowali tę świątynię Zerubabel, ale nie była już tak wspaniała, jak była wspaniała za Salomona. I nie czytamy, żeby tam znowu Duch Boży jakby wstąpił do tej świątyni. Oddawali tam cześć Bogu, składali ofiary, ale tego nic nie czytamy, żeby było. Później jeszcze tą świątynię powiększył król Herod, ten Herod, który chciał zabić Pana Jezusa i te wszystkie dzieci pomordował. Zrobił ją wspanialszą, rozbudował ją. Ale widzimy, że zgodnie ze słowem Pana Jezusa, że nie zostanie tam w Jerozolimie kamień na kamieniu, w 70 roku naszej ery po prostu została zniszczona. I ofiary zaprzestano tam składać. I jak tak się patrzymy, to widzimy, że Bóg miał dokładnie zaplanowany ten czas. Chciał mieć tą społeczność z tym Izraelem, z tym ludem swoim, ale widzimy, że lud jakby nie dotrzymał tego przymierza, które było zawarte z Abrahamem, i Bóg musiał również zrezygnować. I teraz widzimy, że nastąpił taki czwarty etap, gdzie Bóg posłał swojego Syna, Pana Jezusa, po to, by zbawić ludzi, by uprościć tę procedurę, że tylko wystarczy wierzyć w tą śmierć i w przebaczenie grzechów, żeby zdobyć życie wieczne i żeby być w społeczności z Bogiem. Wiemy, że dzisiejszy Bóg nie przywiązuje takiej wagi do przybytku, do tego domu, ale zgodnie z tym, co jest pisane w Dziejach Apostolskich, w 24 wierszu, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba, ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. A w liście do Koryntian mówi tak, że jeśli kto zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża świętą, a wy nią jesteście. Widzimy, że teraz My mamy być tą świątynią Bożą. I tak też również w pierwszej liście do Koryntian. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I to się wydaje, że jest tak bardzo ważne, że myśmy w tym nowym przymierzu, w którym tym jesteśmy, że my teraz jesteśmy świątynią Bożą, a ten opis tej świątyni Bożej, która była za czasów narodu izraelskiego, jest tak odzwierciedleniem tych naszych czasów. Widzę, że również nam się może przytrafiać to, co się przytrafiało Żydom, że czasem odchodzili, że Pan Bóg musiał zabrać, możemy powiedzieć, Ducha Świętego z tej świątyni, dlatego że się sprzeniewierzyli Izraelici. I jest dla nas takim ostrzeżeniem, ale również i taką nauką, że Bóg z każdym z nas ma zaplanowaną swoją przyszłość i chce, żebyśmy rzeczywiście byli tą Jego świątynią i żyli zgodnie z tymi Jego zasadami, Jego poleceniami. I tak to w krótkich słowach chciałem się z tym podzielić.